9:09. Gość poranka.
Dzisiejszym gościem poranka 7:09 jest wiceminister cyfryzacji Adam Andruszkiewicz. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, witam, kłaniam się.
Za nami kilkanaście dni działania mDowodu. Jak wyglądają te pierwsze dni po wprowadzeniu tego produktu, tej zmiany?
Oczywiście, no to zmiana wręcz rewolucyjna, można powiedzieć, ponieważ staliśmy się, już mogę mówić na szczęście w czasie teraźniejszym, staliśmy się największym krajem Unii Europejskiej z tak nowatorskim rozwiązaniem, w którym to proponujemy obywatelom, żeby ich dowód osobisty znajdował się w telefonie. Dowód osobisty powszechnie respektowany przez państwo z dwoma, trzema małymi wyjątkami, mianowicie przy przekraczaniu granicy, przy wydawaniu nowego dowodu osobistego. Natomiast w każdej innej sytuacji, także przy załatwianiu spraw komercyjnych, mDowód, który znajdujemy się w telefonie, w aplikacji mObywatel, jest po prostu respektowany. No i to była rzeczywiście zmiana rewolucyjna, pani redaktor. Nie obyło się bez małych turbulencji. Mieliśmy problemy troszeczkę przy aktualizacji aplikacji, przy wydawaniu mDowodów. Spowodowane to było z bardzo dużą ilością chętnych, którzy jakby jednocześnie wystąpili. Natomiast absolutnie jest tak, że już dzisiaj tych problemów nie ma. Wszystkie braki, które wystąpiły, zostały zniwelowane przez nasze zespoły i cieszymy się tym, że po pierwsze proces wydawania mDowodu przebiega sprawnie, po drugie, że już ponad 1,5 miliona Polaków na co dzień właśnie z tego rozwiązania korzysta.
No właśnie, bo pierwsze dni pojawiały się takie informacje, że komuś nie działa, że aplikacja, że się coś zawiesza, to takie problemy wieku dziecięcego i jak pan powiedział, już ich nie ma.
Na szczęście tak. Naturalnie tutaj bijemy się w piersi i nie udajemy, że jakby wszystko poszło nam tak, jak pewnie sobie założyliśmy. Aczkolwiek wydaje mi się, że jakby na skalę projektu, który jest realizowany, jak na taką historyczną decyzję, żeby przenieść dowód osobisty do telefonu, to mam nadzieję, że obywatele nam wybaczą, zrozumieją te drobne niedociągnięcia i że po prostu skupimy się wszyscy na tym, że na co dzień możemy cieszyć się tym rozwiązaniem, że wychodząc z domu de facto możemy bezkarnie dzisiaj zapomnieć portfela, telefon zazwyczaj mamy w ręku w torebce, jeśli chodzi o kobiety, więc zazwyczaj ten telefon zawsze z nami jest.
A wszystkie urzędy w Polsce honorują mDowód, nie ma z tym problemu?
Panie redaktor, my oczywiście odbieramy czasami jeszcze ciągle sygnały zarówno od urzędów, jak i od usług komercyjnych, chociażby od notariuszy, że czasami przydarzają się takie sytuacje, w których to jeszcze nie do końca każdy chce respektować mDowód w telefonie, natomiast chciałbym bardzo jasno podkreślić, na mocy obowiązującej ustawy wszystkie urzędy w Polsce mają obowiązek respektowania mDowodu osobistego wydanego w aplikacji mObywatel. Także jeśli nasi drodzy radiosłuchacze chcieliby korzystać z tego rozwiązania, to muszą wiedzieć o tym, że absolutnie w żadnym miejscu, w żadnym urzędzie, żaden urzędnik nie może im odmówić tego, żeby mogli załatwić swoje sprawy za pośrednictwem mDowodu osobistego. Jeśli taka odmowa jest, to jest po prostu to złamanie ustawy, należy to zgłosić na przykład do Ministerstwa Cyfryzacji.
To jeszcze nie koniec, tak? 1 września będą kolejne możliwości w aplikacji mObywatel.
Tak jest, wchodzą kolejne możliwości. Przede wszystkim, co najważniejsze, będziemy mogli również swoje sprawy komercyjne załatwiać chociażby w bankach. To jest niezwykle ważne, bo dlatego, że tutaj banki poprosiły przedłużenie troszeczkę tego czasu respektowania mDowodów osobistych. No otóż kwestie naszych rachunków bankowych, bezpieczeństwa finansowego, więc przychyliliśmy się do tej prośby i od 1 września rzeczywiście banki już taką możliwość mają, ale jeszcze wcześniej, chociażby od 7 sierpnia, świeżo upieczeni kierowcy będą mogli po zdaniu egzaminu prawa jazdy automatycznie uzyskać w mObywatelu swoje tymczasowe elektroniczne prawo jazdy, które będzie ich upoważniało do tego, aby kierować samochodem natychmiast, nie czekać na wydanie dokumentu przez starostę. Także to także są takie kolejne zmiany, które powodują, że nasze życie, mam nadzieję, nie staje się troszeczkę prostsze.
Projekt Cyberbezpieczny Samorząd. Co to jest za program?
Jest to program, pani redaktor, skierowany do samorządów, który ma na celu przede wszystkim podniesienie jakości usług administracji, ale także zwiększenie cyberbezpieczeństwa, dlatego że wiemy doskonale, że wszystkie samorządy w Polsce chcą jak najbardziej wdrażać chociażby elektroniczne zarządzanie dokumentacją, przetwarzają dane przecież lokalnych mieszkańców, chcą oferować swoje usługi za pośrednictwem internetu i to wszystko nas cieszy, bo oczywiście im większe spektrum możliwości załatwiania swoich spraw nie wychodząc z domu za pośrednictwem telefonu czy komputera, tym pewnie dla Polaków lepiej, bo to jest po prostu oszczędność czasu. Natomiast ważne jest również bezpieczeństwo. Musimy mieć tą gwarancję, że jeśli obywatel na przykład przekazuje swoje dane lub załatwia jakąś sprawę online, no to wysyłając jakiś kwestionariusz, jest pewny, że te dane trafią we właściwe ręce, a nie na przykład zostaną wykradzione. Stąd też uruchomiliśmy program Cyberbezpieczny Samorząd, w ramach którego przekazujemy bezpośrednio do wszystkich samorządów środki. W kwocie na przykład na Województwie Podlaskim będzie to kwota niemal 65 milionów złotych. Te środki będą dedykowane do tego, żeby właśnie zabezpieczyć serwery, żeby wprowadzić nowoczesne systemy przetwarzania danych, żeby przeszkolić urzędników, żeby zakupić nowoczesny sprzęt do tego, żeby właśnie te usługi, które są realizowane, były po prostu dostępne w sposób bezpieczny.
I tutaj samorządy same decydują, jak rozdysponują środki, tak? Bo pewnie inne są potrzeby gdzieś w mniejszych miejscowościach, a inne w dużych miastach, inny jest poziom tej cyfryzacji.
No tak, rzeczywiście ten poziom jest zróżnicowany, aczkolwiek samorządy mają tutaj dużą autonomię w podjęciu decyzji, na co konkretnie te środki będą dysygnowane, aczkolwiek no oczywiście muszą poruszać się w ramach tego programu, czyli poruszać się w spektrum cyberbezpieczeństwa, czyli wszystkie te środki, które będą wydawane, muszą służyć temu, żeby poziom tego tej cyberhigieny był po prostu jak najwyższy.
A Rosja cały czas prowadzi ataki w cyberprzestrzeni też w Polsce?
Tak, pani redaktor, oczywiście my z takimi atakami się zmagamy i to, że o nich nie słyszymy na co dzień, to świadczy tylko i wyłącznie o tym, że po prostu skutecznie się bronimy jako państwo, nasze służby reagują na bieżąco, to nie świadczy o tym, że ich nie ma. Natomiast zazwyczaj po prostu jest tak, że jak już usłyszymy o jakimś ataku, to prawdopodobnie był poniekąd udany, no bo większość jednak tych ataków cybernetycznych jest objęta najwyższą klauzulą tajności, no nie możemy o nich na co dzień rozmawiać, ale one niestety no mają miejsce, bo jesteśmy także na wojnie hybrydowej w sieci z Rosją.
A czas przed wyborami będzie szczególnie wrażliwy w tym temacie?
Tak, właśnie bardzo ciężko pracujemy dzisiaj nad tym, żeby zabezpieczyć wybory pod kątem no właśnie cyberbezpieczeństwa, żeby serwery, żeby wszystkie dane, które będą przetwarzane, były bezpieczne. Możemy się próbować spodziewać się oczywiście jakichś incydentów lub naruszeń spokoju wyborczego w naszym państwie, ale wydaje mi się, że naprawdę będziemy solidnie przygotowani, patrząc na to, jak szeroki zespół najwyższych klasy fachowców pracuje nad tym, żeby Polacy mogli bezpiecznie jesienią tego roku oddać swój wyborczy głos.
1 września laptopy trafią do polskich uczniów. To jest jeden z elementów programu Prawa i Sprawiedliwości, programu rządu. Na jakim etapie jest realizacja tego projektu?
Jesteśmy na etapie tutaj zatwierdzania jakby ofert, które firmy mają dokładnie dostarczyć te laptopy dla uczniów 4 klas szkół podstawowych w całej Polsce. Takie jest założenie naszego programu, że wszyscy uczniowie w naszym państwie, właśnie czwartoklasiści, świeżo upieczeni, otrzymają te nowe laptopy, przede wszystkim do nauki oczywiście, to jest taka nasza rekomendacja. Czasami dostajemy pytanie, dlaczego czwartoklasiści, odpowiadamy wtedy, że jest to taki czas, kiedy uczeń kończąc ten etap 1-3 zaczyna wchodzić w takie bardziej dojrzałe życie uczniowskie, gdzie ma chociażby styczność z wieloma przedmiotami, także z informatyką, ale nie tylko. I wówczas też właśnie wydaje nam się, że najbardziej w tym momencie swojej ścieżki edukacyjnej ten sprzęt się przyda. Także robimy wszystko, żeby absolutnie tego terminu dotrzymać.
Jest pan posłem z województwa podlaskiego. Mieszkańcy regionu mają obawy w związku z przebywaniem wagnerowców na Białorusi?
Mam nadzieję, że ich nie mają, bo nie muszą mieć, dlatego że po pierwsze granica jest zabezpieczona dzisiaj chociażby bardzo nowoczesną zaporą, która na bieżąco monitoruje to, co się wokół niej dzieje. Widzimy po prostu jakikolwiek ruch, który jest pobliżu naszej granicy. Mamy po prostu rozpoznanie bardzo dobrze zaawansowanymi technologiami prowadzone i tutaj jakby wszelkie ruchy są monitorowane na bieżąco. Po drugie, być może mieszkańcy naszego województwa mogli w ostatnim czasie zauważyć natężenie dość duże przemieszczanie się wojska polskiego przez ulice miast, miasteczek, wsi województwa podlaskiego. To także nie jest przypadek. My po prostu zwiększamy obecność sił zbrojnych RP na naszym terenie, a do tego przecież powołujemy ciągle nowe jednostki. Grajewo, Kolno, Augustów chociażby ostatnio tak utworzone, czy też wzmacniamy Wojsk Obrony Terytorialnej w naszym regionie. W związku z tym absolutnie jakby tutaj obecność sił operacyjnych, tych takich frontowych, można powiedzieć, Wojska Polskiego, to jest gwarancja, że absolutnie no, takie lekkie jednostki, jak tam jakaś grupa Wagnera najemna, no, raczej nie zdecyduje się na atak, przede wszystkim na Wojsko Polskie, a także na NATO, po prostu po pierwsze w tym starciu nie miałoby większych szans, a po drugie, no to by stanowiło jednak atak na cały Pakt Północny Atlantycki, a ostatnio mieliśmy ostatnie wypowiedzi, chociażby wysokich rangą przedstawicieli rządu amerykańskiego, którzy mówili bardzo jasno, że w jakimkolwiek przypadku naruszenia nawet metra polskiej granicy Stany Zjednoczone od razu natychmiast odpowiedzą, także wydaje mi się, że te granice są po prostu bardzo bezpieczne.
Aleksander Łukaszenka mówił ostatnio, że mają oni chęć wagnerowcy na wycieczkę na zachód, do Rzeszowa, do Warszawy. To jest takie straszenie dyktatora, czy jednak na jakieś prowokacje powinniśmy być przygotowani?
Na pewno, panie redaktor, jest tak, że musimy racjonalnie i z powagą patrzeć na wszystkie sygnały. Nie możemy ich lekceważyć, nie możemy z nich się tylko śmiać, dlatego że jednak za naszą granicą jest pełnoskalowa wojna, w którą pewnie wiele osób nie wierzyło, że ona wybuchnie, jednak ją obserwujemy. Ale z drugiej strony nie możemy oczywiście popadać w panikę po każdej wypowiedzi pana Łukaszenki, który tam lubi tego typu twórczość artykułować od lat, mówiąc o tym, że czeka nas wojna z Zachodem i tak dalej. No raczej wszyscy fachowcy mówią, że w starciu z NATO, z wojskiem polskim, siłami brytyjskimi, grupa Wagnera, czy też nawet wsparta przez jednostki białoruskie miałaby większych szans. Wydaje mi się, że to jest jakby najlepszą gwarancją naszego bezpieczeństwa. No ale my oczywiście to monitorujemy, wzmacniamy naszą wschodnią granicę, to już nie są te czasy jak ze rządu Platformy Obywatelskiej, kiedy przypominam na przykład w 2010 roku likwidację jednego z pułków w Suwałkach, chociażby pułku artylerii przeciwpancernej. Tego typu działań już nie ma, my absolutnie tę granicę tylko i wyłącznie będziemy wzmacniać.
A jak pan ocenia słowa premiera Ukrainy o nieprzyjaznym i populistycznym kroku polskiego rządu w sprawie ukraińskiego zboża? Prezydent Zełenski też mówi, że to jest niedopuszczalne.
Ukraińcy muszą zrozumieć, że w każde z naszych państw, pomimo bardzo wielu dzisiaj wspólnych jakby wartości, wspólnej tutaj ścieżki, jeśli chodzi chociażby o Federację Rosyjską, bardzo ścieżki jasnej, klarownej. Polska, przypominam, od 24 lutego 2022 roku bardzo czynnie wspiera przecież Ukrainę w tej wojnie. Ja osobiście także byłem z premierem Morawieckim na spotkaniu z prezydentem Zełenskim. Rozmawialiśmy o tym wsparciu i pan prezydent wtedy nam też bardzo serdecznie dziękował wszystkim Polakom za to wsparcie, które utrzymuje rekordowe, moim zdaniem, jeśli chodzi o Polskę. Natomiast my mamy również swoje interesy. Przede wszystkim musimy dbać o bezpieczeństwo żywnościowe Polaków. Musimy dbać o to, co Polacy jedzą oraz ile płacą chociażby za jedzenie. Musimy dbać również o naszych drogich rolników, którzy wytwarzają na przykład zboże wysokiej jakości w naszym państwie. No nie możemy dopuścić, żeby w imię działań humanitarnych zniszczyć chociażby polski rynek. Dlatego też my będziemy patrzeć przede wszystkim na to, żeby Polska była bezpieczna pod tym kątem żywnościowym i tutaj nawet jeśli dojdzie do rozbieżności z Ukrainą, no to cóż, to nie zmienia naszego stanowiska, że wspieramy Ukrainę w wojnie z Rosją, będziemy to robić, no ale także pamiętamy, że przede wszystkim rząd polski ma służyć polskim obywatelom, to powinno być naturalne dla Ukraińców również.
A nie jest trochę tak, że Ukraina realizuje swoje interesy, co jest jasne, ale licząc, że Polska będzie Ukrainę bezwarunkowo popierała?
Panie redaktor, na pewno Ukraina stara się swoje interesy realizować na tym polu, jaka pewnie polityka międzynarodowa, że każdy z państw również pod płaszczykiem swego rodzaju pięknych haseł, demokracja, jak wspólne wartości, starają się realizować swoją agendę polityczną, to jest zrozumiałe. My to widzimy, obserwujemy, no ale tak samo Polska musi również swoją agendę realizować. No i to się dzisiaj dzieje, dlatego też bardzo jasno deklarujemy, że nie dopuścimy do takiego zalewu jakby tutaj przez ukraińską żywność polskiego rynku. Stąd też jakby tutaj Ukraina może na nas liczyć, na nas wsparcie w tym aspekcie militarnym, bo to jest także w naszym interesie, pani redaktor. No, w naszym interesie jest to, żeby wojska rosyjskie były jak najdalej od granicy z Polską, ponieważ tą granicę by destabilizowały, prawdopodobnie wpływałyby na nasze bezpieczeństwo, poczucie bezpieczeństwa, czy też chociażby inwestycje w Polsce Wschodniej, bo im bliżej wojska rosyjskie są granicy wschodniej, tym trudniej będzie nam chociażby tam pozyskać inwestorów, którzy, nie wiem, zbudują swoją fabrykę, powstaną nowe miejsca pracy przy granicy. Natomiast absolutnie nie jest to tak, że będziemy wspierać w każdym aspekcie, dlatego że musimy przede wszystkim pilnować polskich interesów, jak powiedziałam wcześniej.
Nie obawiacie się w Prawie i Sprawiedliwości marszu miliona serc zwołanego przez Donalda Tuska?
No Donald Tusk już maszerował 4 czerwca. Ja się spodziewałem, że może wówczas ogłosi swój program wyborczy, ale się nie doczekałem. To znaczy chyba, że programy wyborcze są te hasła, które tam artykułuje, takie dość bardzo agresywne w stosunku do nas. Natomiast jeśli to jest hasło wyborcze, no to ja współczuję Platformie Obywatelskiej. Widzimy, że wtedy ten marsz był bardzo mocno promowany przez media przychylne, chociaż Platformy Obywatelskie był ogłaszany jako swego rodzaju rewolucyjny. No co z tej rewolucji w sondażach zostało, to dzisiaj widzimy. Platforma Obywatelska w dalszym ciągu nie przeskoczyła poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości, co nas bardzo cieszy. Dziękujemy za to Polakom. Natomiast Donald Tusk postawił sobie taki kolejny cel. No ja bym wolał jednak i oczekiwałbym od lidera, zdawałoby się też dużej siły politycznej, żeby raczej powiedział w końcu, jaki będzie miał program, w jakie listy będą do parlamentu Platformy Obywatelskiej, czy też właśnie z jakimiś konkretnymi hasłami do polityki idzie, bo póki co to widzimy, że Donald Tusk skupia swoją uwagę przede wszystkim na Twitterze, nagrywając kolejne filmiki oraz maszerując. No cóż, no marsze są dobrowolne, jakby są legalne w demokracji. My oczywiście będziemy jakby tutaj dopuszczać, tak? Niech one się dzieją, ale z drugiej strony ja bym wolał, żeby jednak lider zdawałby się poważnej, dużej formacji, przedstawił program wyborczy, nie mówił tylko o tym, że będzie chodził po ulicach miasta.
Wiceminister cyfryzacji Adam Andruszkiewicz był gościem poranka 7:09. Dziękuję panie ministrze. Zaraz mamy.
Dziękuję panie redaktor, kłaniam się.
9. Gość poranka.